Witajcie, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Michał Barton. Dziś w naszej audycji konkretne rozmowy o książce. W miejscu, w którym słowo staje się magią, przyjrzymy się bliżej pracy w bibliotece, ale od kuchni. Naszym przewodnikiem będzie pan Michał Bieliński, doświadczony bibliotekarz, który opowie nam o codziennych obowiązkach organizacji zbiorów i tajnikach bibliotecznego zaplecza. Następnie usłyszycie Marcina Sobalskiego, który podzieli się swoimi wrażeniami z lektury książki Cukier. Ta oparta na faktach historia młodzieńców, którzy przybyli na Kubę w poszukiwaniu lepszego życia na plantacjach trzciny cukrowej, jest nie tylko fascynującą lekturą, ale także świetnym pretekstem do rozmowy o historii i kondycji moralnej społeczeństwa. Czy wyjdziemy z tego pokrzepieni? Słuchajcie. Na koniec opowiem wam o indeksie ksiąg zakazanych. Zatem zachęcam do wytrwania do końca audycji. Jak słyszycie, dzisiejsza oferta naszego programu jest bogata i skłania do refleksji i dyskusji w rodzinnym gronie. Zapraszam do słuchania.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest pan związany z bibliotekami przez całe swoje zawodowe życie i pracował pan w różnych typach bibliotek. Czy mógłby pan ogólnie opowiedzieć o tym, jakiego rodzaju biblioteki funkcjonują w Polsce?
Tak, pracowałem zaczynałem od stażu w bibliotece pedagogicznej, później ukończyłem studia podyplomowe związane z bibliotekoznawstwem i czułem pracę jako nauczyciel, bibliotekarz w bibliotece publicznej. Później pracowałem w bibliotece powiatowej publicznej, no i teraz pracuję też w bibliotece publicznej, która ma statut biblioteki naukowej. W Polsce możemy wyróżnić biblioteki takie jak publiczne, naukowe, szkolne i pedagogiczne, fachowe, zakładowe i jeszcze jest oddzielna grupa bibliotek. Są to biblioteki specjalne dla specjalnej grupy użytkowników, a także nowość w zasadzie, co się pojawiła w tym roku w Łodzi, biblioteka prywatna. Biblioteki te różnią się troszeczkę od siebie, specyfiką, mają swoje oddzielne zadania i są skierowane do różnych grup odbiorców. Dodatkowo jeszcze skład bibliotek, możemy wyróżnić wśród bibliotek jakieś specjalizacje typu biblioteki czytelnie naukowe, biblioteki dla dorosłych, biblioteki dla dzieci i młodzieży.
Co odróżnia biblioteki publiczne od pozostałych placówek bibliotecznych?
Biblioteki publiczne w przeciwieństwie do pozostałych placówek bibliotecznych mają zapewnić przede wszystkim dostęp dla wszystkich użytkowników. Z tego względu, że w pozostałych biblioteki to są przeważnie skierowane do konkretnych grup odbiorców. Jeszcze parę lat temu na przykład do bibliotek pedagogicznych mogli się zapisać tylko i wyłącznie nauczyciele, co było takie troszkę zaskakujące dla czytelników, którzy przychodzili i chcieli skorzystać z biblioteki. Później oferta została rozszerzona na studentów, czasem także już na maturzystów przygotowujących się do matury. No i w końcu też mógł korzystać każdy użytkownik z biblioteki, aczkolwiek biblioteka pedagogiczna ma specyficzny księgozbiór i jest ukierunkowana na kształcenie i rozwój. Biblioteki publiczne różni także księgozbiór, gdzie w dużej mierze stanowi beletrystyka. Biblioteki też te organizują liczne akcje informacyjne. Taką popularną akcją była akcja typu Nie wiesz, zapytaj się w bibliotece. Taką główną rolą bibliotek publicznych jest to, że służą zaspokojaniu potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej. Jedną z ich ról jest także upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie kultury czytelniczej. W bibliotece właśnie bibliotekarze doradzają czytelnikom, co warto czytać, przedstawiają nowości książkowe i w związku z tym, że biblioteki publiczne podlegają pod ustawę o działalności kulturalnej, organizują różnego rodzaju akcje w zakresie szerzenia kultury. Najczęściej są to akcje związane mimo wszystko z tą główną działalnością, taką jak książka, czytelnictwo i tutaj można podać przykłady takich najbardziej popularnych. Są to spotkania z autorami książek, osobami, które są związane w jakiś sposób z książką, ale także ze względu właśnie na tą działalność kulturalną są spotkania też z innymi ciekawymi osobami. Organizują różnego rodzaju zajęcia w bibliotece, tak jakby chociażby jak kluby czytelnicze, ale też taka ciekawostka, że w niektórych bibliotekach odbywają się zajęcia z jogi czy kursy szydełkowania. Ja sam przez wiele lat prowadziłem w bibliotece powiatowej kursy komputerowe dla seniorów. Kursy te były skierowane do osób starszych, które po raz pierwszy korzystają z komputera lub stawiają pierwsze kroki w nowych technologiach. Co ciekawe, osoby te później po odbyciu kursu, część z tych osób zapisała się samodzielnie do biblioteki, ponieważ mieliśmy taką możliwość zapisu online. Sprawia to później wielką frajdę i satysfakcję, że jednak organizowanie takich zajęć właśnie w bibliotece przekłada się właśnie na między innymi na rozwój też czytelnictwa.
Biblioteki publiczne tworzą sieć. Co to oznacza? Jaka jest funkcja tej sieci?
Biblioteki publiczne faktycznie tworzą sieć. Głównym zadaniem tej sieci jest to, żeby takie biblioteki funkcjonowały na podobnych zasadach, żeby czytelnik, który przychodzi, korzysta z jakiejś biblioteki, mógł się odnaleźć w jakiejś innej, ale także, żeby łatwiej można było wymieniać się informacjami pomiędzy bibliotekami. Sieć polega na tym, że są biblioteki różnego szczebla. Na najwyższym szczeblu stoi Biblioteka Narodowa. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami, które są pod nią. Akurat w tym przypadku pod Biblioteką Narodową są biblioteki wojewódzkie. Dalej idąc pod bibliotekami, nadzór merytoryczny biblioteki wojewódzkie sprawują nad bibliotekami powiatowymi, a z kolei te sprawują nadzór nad bibliotekami gminnymi. Można to porównać do jakiegoś łańcucha dowodzenia, gdzie wyższa biblioteka szkoli pracowników niższego szczebla, którzy później swoją wiedzę, swoje umiejętności przekazują jeszcze niższemu szczeblu i tak dalej, i tak dalej. Skład jeszcze możemy podzielić właśnie te biblioteki, tak jak już wcześniej wspomniałem. Biblioteki też mogą mieć swoje filie, różnego rodzaju oddziały, takie jak właśnie czytelnie naukowe, czy oddziały skierowane właśnie dla dzieci i młodzieży. I tu jeszcze warto wspomnieć, że żeby ta sieć prawidłowo działała, to dużą rolę w tym odgrywają instruktorzy merytoryczni, którzy działają w bibliotekach wojewódzkich. Są to specjaliści z dziedziny bibliotekoznawstwa i w razie potrzeb szkolą bibliotekarzy z całego województwa.
Czy sieć bibliotek się zmienia? Czy powstają nowe placówki?
Sieć się zmienia, aczkolwiek jeżeli chodzi o powstawanie nowych placówek, zdarza się to bardzo rzadko. No z przykrością muszę powiedzieć, że najczęściej placówki są likwidowane, jeśli już bardzo rzadko się zdarza, żeby powstała jakaś nowa. Ewentualnie łączone są z domami kultury. Wynika to z prostej przyczyny. Dla władz samorządowych niestety, ale biblioteka nie jest instytucją dochodową, nie generuje dochodu. W związku z tym, gdzieniegdzie właśnie się zdarza, że biblioteki są pychane gdzieś na margines. No z przykrością muszę stwierdzić, ale żeby powstała jakaś nowa biblioteka, to są naprawdę bardzo rzadkie, sporadyczne przypadki.
Kto finansuje działalność bibliotek?
Działalność bibliotek finansują samorządy. W zależności od szczebla, na jakim znajduje się biblioteka, to wtedy podlega pod odpowiedni samorząd. No i właśnie tak jest finansowane. Aczkolwiek, żeby biblioteki w ogóle mogły działać, najczęściej wsparcie odbywa się przez różnego rodzaju programy. No i rozwój bibliotek uzależniony jest właściwie od świadomości samorządów. Jeżeli samorządowcy, władze zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest biblioteka, ważna jest rola biblioteki, zdarza się, że biblioteki te naprawdę świetnie prosperują, mają duże nakłady finansowe. Takie władze w zasadzie chwalą się tą biblioteką, działalnością. Natomiast ze względu na to, tak jak już wcześniej wspomniałem, ponieważ biblioteka nie jest instytucją dochodową, często jej rola jest wpychana na dalszy plan i co niektórzy najchętniej by się biblioteki pozbyli, zlikwidowali, nie mogą tego zrobić, gdyż ustawa o bibliotekach nakazuje utrzymywanie przynajmniej jednej biblioteki. No i właśnie może też przez to dość często się właśnie zdarza, że biblioteki, filie są likwidowane lub łączone. Staje ta jedna, jedyna, która po prostu musi być prowadzona.
Wspomniał pan wcześniej, że kiedyś istniało coś takiego jak biblioteki zakładowe. W PRL-u było chyba obowiązek posiadania bibliotek przez zakłady pracy. Czy w obecnych czasach jakieś biblioteki tego typu się zachowały?
Faktycznie, no to tak jak pan tutaj słusznie zauważył, kiedyś było obowiązkiem, w tej chwili już się od tego odchodzi, a przynajmniej nie słychać o tym, żeby powstawały jakieś biblioteki zakładowe. No troszkę szkoda, bo wtedy zakłady pracy też w pewien sposób szkoliły i dokształcały pracowników, także to świetnie funkcjonowało. Podnosili oni swoje kwalifikacje właściwie na miejscu pracy.
Proszę mi powiedzieć, czy biblioteki mają jakieś jeszcze inne zadania poza wypożyczaniem książek?
Tak, oczywiście. Biblioteki mają, oprócz wypożyczania książek, no, mają cały szereg zadań. Przede wszystkim główną rolą biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych oraz biblioteki uczestniczą w procesie upowszechniania wiedzy i kultury. Taką jedną z, właściwie główną rolą bibliotek, do zadań bibliotek, co należy gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie materiałów, które znajdą się w bibliotece. A jeszcze, o czym właśnie mało czytelników wie, biblioteka też ma za zadanie ochronę materiałów bibliotecznych. I właśnie w związku z tym bibliotekarze wymagają, aby no, książki wróciły w takim stanie, w jakim zostały wypożyczone, no, żeby nie niszczyć. No właśnie to wynika dokładnie z zapisu ustawy o bibliotekach. Oprócz tego, to jeszcze jest cała masa rzeczy, które bibliotekarze i biblioteki robią, ponieważ samo to, że czytelnik wypożycza książkę, to jest w zasadzie to jest ostatni etap, który tak naprawdę czytelnik widzi. Żeby książka trafiła w ogóle do czytelnika, żeby mógł ją zabrać do domu czy z niej skorzystać, to najpierw jest proces jak zakupu książki. Bibliotekarze przeglądają rynek wydawniczy, śledzą, obsługując czytelnika, śledzą o co czytelnicy właśnie najczęściej pytają, czym się interesują, jaki jest trend w tej chwili, co jest beletrystyką, a także muszą też troszeczkę przewidywać, co będzie w najbliższej przyszłości, ponieważ będą wychodziły książki i pozycje książkowe pod kątem danej dziedziny. Jak się już prześledzi właśnie co cieszy się zainteresowaniem albo co może się cieszyć zainteresowaniem, to wtedy dopiero następuje zakup książek. Po zakupie, no to oczywiście czekamy, aż do nas książki trafią. Książka musi być zaewidencjonowana, czyli książka się, taką pozycję się wpisuje w księgę inwentarzową, nadaje się numery inwentarzowe i dopiero wtedy książka tak naprawdę jest na stanie biblioteki i staje się własnością biblioteki. Później jest etap opracowania. W tej chwili jest to proces, który można by było porównać z programowaniem. Wiąże się to z rozwojem technologii informatycznych i o ile jeszcze parę lat temu, jeżeli ktoś z Państwa korzystał z bibliotek, to na pewno w bibliotekach spotkał się z katalogami kartkowymi, gdzie bibliotekarz opracowujący wpisywał na maszynie taką kartę katalogową, wkładał w odpowiednią przegródkę i jeżeli ktoś szukał jakiejś pozycji, no mógł skorzystać właśnie z takiego katalogu. W tej chwili wszystko odbywa się online. Plusem między innymi tego jest to, że wystarczy, że jedna biblioteka opracuje, stworzy opis danej pozycji i pozostałe biblioteki, u której zbiorów trafi dana pozycja, mogą taki opis sobie ściągnąć, pobrać, przystosować do swojej biblioteki, co znacznie usprawnia i przyspiesza pracę w bibliotece. Tu mogę jeszcze wspomnieć, że opracowanie się odbywa w tak zwanym formacie MARC 21. Jest to międzynarodowy standard opracowywania. Został wymyślony w Stanach Zjednoczonych, między innymi stworzyła go Biblioteka Kongresu. Jest przejmowany właśnie przez inne kraje. Także opracowanie pozycji i wymiana później gotowym takim opisem może następować w ogóle na arenie międzynarodowej. Także praca jest o wiele łatwiejsza, a przede wszystkim szybsza. I gdy już taka książka zostanie opracowana w bibliotece, No to są dalsze prace techniczne, takie jak obklejenie numerem inwentarzowym, sygnaturą, czyli numerem miejsca, pod którym książka właśnie trafia na półkę, naklejenie kodu kreskowego, żeby systemy biblioteczne mogły czytać taką książkę, czytać na konto czytelnika, czy też zrobić zwrot. Przydaje się też jeszcze później w innych pracach bibliotecznych. Niektóre biblioteki jeszcze dodatkowo obkładają książki i dopiero po takim etapie to książka trafia na półkę i książka może trafić w ręce czytelnika. No ale to jeszcze też nie wszystko, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, tak jak o tym, czym zajmują się o rolach tych bibliotek, także jest, biblioteki organizują właśnie różnego rodzaju spotkania, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia z czytelnikiem, także też to wymaga nakładu pracy. Czasami korzystają właśnie z jakichś projektów różnego rodzaju, pozyskują środki finansowe. Trzeba to wszystko właśnie rozplanować, pozapraszać uczestników, niekiedy właśnie zabezpieczyć środki finansowe na takie wydarzenie. No jest przy tym sporo roboty. Oprócz tego jeszcze w bibliotekach przeprowadza się selekcję księgozbioru, czyli się, to znaczy, że bibliotekarz wybiera książki, które w przyszłości mają zostać zubytkowane. Sprawdzany jest, ubytkuje się właśnie pod kątem przydatności dla czytelników. Sprawdzane jest, czy książka jest dalej chodliwa, czy już po prostu tylko miejsce na półce zajmuje. Proszę pamiętać, że bibliotekarze też odpowiadają za to, co czytelnik dostanie. Także książki muszą być godne z aktualnym stanem wiedzy. Jeżeli książki są, a to często zdarza się w bibliotekach, jeszcze z PRL-u pełne propagandy, właśnie z różnych wydawnictw, które cenzurowały treść, albo no, są autorzy, którzy no, po prostu pisali pod partię, to niestety no, bibliotekarz ubytkuje później takie książki. No, książki też z czasem stają się zaczytane, zniszczone. Czasami może dojść w bibliotece, no, kilka razy się zdarzyło, że były jakieś awarie, zalania i tak dalej. No niestety księgozbiór jest nie do uratowania, a księgozbiór w magazynie no niestety nie może być wilgotny, zagrzybiony, ponieważ za chwilę będzie na pozostałych książkach grzyb, pleśń, więc no niestety takie książki są wycofywane przez bibliotekarzy właśnie poprzez ubytkowanie. Do ubytkowania jest też cała procedura, spisuje się takie książki, które będą ubytkowane na protokoły. Później dyrektor akceptuje bądź nie, co dalej się z tym księgozbiorem robi. Czasami książki takie właśnie, które przeszły selekcję, są proponowane innym bibliotekom, może są zainteresowane, rozdawane czytelnikom, no żeby książka dostała drugie życie. No i tak właśnie wygląda proces ubytkowania. Co jeszcze? No w bibliotece, biblioteczki raz na jakiś czas, państwo, którzy korzystają często z bibliotek, spotkali się, że czasami biblioteka jest zamknięta, ponieważ jest przeprowadzane skąd. Skąd room jest, można porównać do remamentu, gdzie sprawdza się stan faktyczny księgozbioru, sprawdza się, czy jakieś książki nie zaginęły, czy jest poprawność właśnie w księgach inwentarzowych, czy wszystko się zgadza. I no niestety tak, skąd room przeprowadza się przy zamkniętej bibliotece, także proszę wybaczyć, jeśli państwo kiedyś zobaczył to na drzwiach napis, że przepraszamy, skąd room. No niestety, ale takie coś musi być przeprowadzane w bibliotekach regularnie, zwłaszcza w bibliotekach publicznych, gdzie przeważnie jest wolny dostęp do półek. Taki wymóg przeprowadzania skąd room jest raz na 5 lat. No i jeszcze mamy, bibliotekarze mają też sporo papierkowej roboty, tak jak właśnie wspomniałem przy selekcji, czy przy robieniu skąd room. Na wszystko spisuje się protokoły, które później są podpisywane przez albo powołane komisje, w zależności od tego, co tam się przeprowadza. Podpisuje też dyrektor. Oprócz tego dochodzą sprawozdania półroczne, sprawozdania na koniec roku, sprawozdania z działalności powiatowej w przypadku bibliotek powiatowych. Biblioteki jeszcze prowadzą tak zwane wypożyczenia międzybiblioteczne. Co prawda, no nie wszystkie biblioteki to prowadzą. Polega to na tym, że biblioteka jest w stanie, jeżeli czegoś nie ma w księgozbiorze, sprowadzić do własnej biblioteki, właśnie z jakiejś innej, która daną pozycję posiada. Tylko należy pamiętać, że z takiej pozycji, jeżeli biblioteka sprowadzi dla czytelnika, biblioteka ponosi odpowiedzialność za sprowadzoną książkę, także takie książki są udostępniane tylko i wyłącznie na miejscu czytelnia przez wyznaczony okres czasu. No i później książka wraca do biblioteki, z której została pożyczona. No i taką jeszcze jedną rzeczą, którą bibliotekarze często robią, jest to uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Także bibliotekarze bez przerwy się szkolą albo nawet sami organizują kursy, szkolenia, ale cały czas przede wszystkim podnoszą swoje kwalifikacje.
Istnieje coś takiego jak egzemplarz obowiązkowy. O co w tym chodzi i czy przysługuje on wszystkim placówkom?
Egzemplarz obowiązkowy przysługuje tylko 18 placówkom. Dwa egzemplarze obowiązkowe otrzymuje Narodowa, natomiast jest rozporządzenie odnośnie egzemplarza obowiązkowego i taki egzemplarz obowiązkowy właśnie dostaje 18 bibliotek, które są wymienione w rozporządzeniu. Polega to na tym, że wydawnictwa mają obowiązek przysłania do biblioteki, do każdej z tych bibliotek, której przysługuje egzemplarz obowiązkowy, przysłania tytułu swojej publikacji. No w przypadku Biblioteki Narodowej dwóch tytułów. Przeważnie on właśnie, egzemplarz obowiązkowy przysługuje bibliotekom, które mają status biblioteki naukowej i taka pozycja jest szczególnie chroniona. Przeważnie nie można jej wypożyczyć do domu. Można korzystać tylko na miejscu i zgodnie z tym rozporządzeniem biblioteka ma obowiązek chronić taki egzemplarz obowiązkowy przez 50 lat, czyli przez 50 lat książka w zasadzie nie może zostać ani zniszczona, ani zagubiona, po prostu musi być, znajdować się w bibliotece. Po tych 50 latach wtedy biblioteka decyduje, czy dalej zostawia, no już zmienił się stan wiedzy, czy jednak powinna ona przejść selekcję. Właśnie przykład egzemplarza obowiązkowego ma Biblioteka Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie jest naprawdę pokaźny księgozbiór i często czytelnicy korzystający z wypożyczalni zadają właśnie pytanie, dlaczego nie mogę wypożyczyć, tak? Tu jest książka, gdzie nie ma. No właśnie z tego względu, że książka jest egzemplarza obowiązkowego, musi być przechowywana przez 50 lat, ale zgodnie z ustawą i o bibliotekach i obowiązkiem, który jest z tej ustawy nakładany na biblioteki, biblioteka udostępnia tą książkę. Co prawda na miejscu, bez możliwości wypożyczenia do domu, ale każdy czytelnik ma prawo z niej skorzystać.
Jakie są najciekawsze bądź najbardziej kontrowersyjne inicjatywy bibliotek, o których pan słyszał?
Jeżeli miałbym wybrać jakąś taką najciekawszą, to prawdę mówiąc, miałbym tu ogromny problem, dlatego że inicjatyw bibliotek jest naprawdę dużo. Ile bibliotek, tyle jest pomysłów i też zależy od nakładów finansowych, tak, no, jakimi dysponuje dana biblioteka, ale co biblioteka, to jest inny pomysł. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje raz do roku Noc Bibliotek. Bardzo fajna inicjatywa. Biblioteki, jest to ogólnopolska inicjatywa, także biblioteki bardzo chętnie biorą w tym udział. Zgłaszają chęć udziału właśnie do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Porządzana jest interaktywna mapka online, gdzie wyświetlane są wszystkie biblioteki, które właśnie biorą udział, łącznie z ich ofertą, jaką prezentują. Także każdy użytkownik, jeśli ma tylko ochotę, może sobie sprawdzić najbliższą bibliotekę, może sprawdzić sobie programy, które interesują i sobie wybrać program, który mu najbardziej odpowiada, wybrać się do biblioteki, zobaczyć, jak biblioteka pracuje, co się robi w bibliotece. Naprawdę super inicjatywa, gorąco polecam. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy takie kontrowersyjne, co się dzieje w bibliotekach, to w zasadzie to zależy od czytelnika, co czytelnik uzna co jest dla niego jest kontrowersyjne. Dla jednego czytelnika będzie kontrowersyjna książka, która znajduje się w zbiorach biblioteki i spotkałem się osobiście z przypadkami, gdzie no, czytelnik no, zwraca uwagę, że taka książka nie powinna się znaleźć w bibliotece, bo coś tam, bo on ma inne poglądy, bo on uważa inaczej, bo jest jakaś tam treść i tak dalej, tak? Natomiast inni czytelnicy no, bardzo chętnie wypożyczali książkę, tak? No, chcieli się z nią zapoznać. No także to naprawdę zależy od czytelnika. Pamiętam, w tamtym roku był przypadek, gdzie w miesiącu no, równości jedna z bibliotek wystawiła gdzieś przy ladzie przypinki nawiązujące do tego miesiąca. Była wycieczka szkolna i któreś z dzieci no, po prostu były do wzięcia, wzięło przypinkę. No i później rodzic się dopatrzył, zaczął robić awanturę, dzwonił i do jednej biblioteki, do drugiej, czyli to pomysł, kto dla jego dziecka dał coś takiego, jak to możliwe. No tak, że no to przede wszystkim ta kontrowersja no zależy od czytelników, tak? Co czytelnik uzna za to, co jest dla niego kontrowersyjne.
Czy istnieją jakieś konkretne wymagania, aby móc pracować w bibliotece, aby zostać bibliotekarzem?
W tej chwili jest to zawód uwolniony, więc jedynym wymogiem, żeby pracować w bibliotece, być bibliotekarzem, jest wykształcenie średnie. Natomiast najbardziej poszukiwani właśnie do tego zawodu są bibliotekarze z wykształceniem fachowym, którzy mają ukończone bibliotekoznawstwo. Ze względu właśnie na te prace wykonywane w bibliotece, po prostu taka osoba jest cennym nabytkiem, co nie zmienia faktu, że nawet no, osoba z wykształceniem średnim, tak, no jest w stanie się tego nauczyć. Wszystko jest dla chcącego nic trudnego, że tak powiem. Wszystko jest do nauczenia. Natomiast jeśli chodzi właśnie o bibliotekoznawstwo, no ono cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. Oraz, no tu jest też mały problem, ponieważ bibliotekoznawstwo też jest łączone z innymi dziedzinami. Teraz bardziej to jest przeważnie łączone z bibliotekoznawstwo i technologie informacyjne. W tej chwili, no może wynika to z rozwoju technologii, że jest więcej tej informatyki, tych technologii informacyjnych niż tego bibliotekoznawstwa. Także o bibliotekarza z wykształceniem, no teraz jest niestety coraz bardziej trudno. Aczkolwiek, no tak jak wspomniałem, wszystko jest do nauczania.
Czy są jakieś ogólne cechy łączące bibliotekarzy? I kto Pana zdaniem najchętniej i najczęściej decyduje się na pracę w bibliotece?
Jest taki stereotyp o bibliotekach, że właśnie co robi bibliotekarz? No albo czyta książki, albo pije kawę. Jak ktoś chce mieć już taki spokój przed emeryturą, to najlepiej jakby poszedł do biblioteki, to będzie miał ciszę, spokój i sobie będzie książki czytał. Ale to tylko, no tak się mówi. W praktyce to wygląda troszkę inaczej, to o tym, co robi się w bibliotece, już wcześniej wspomniałem, ale przede wszystkim właśnie idą osoby z wykształceniem humanistycznym albo o zainteresowaniach humanistycznych, które lubią książki. Idealny bibliotekarz to jest po prostu osoba oczytana, lubiąca książki, lubiąca przede wszystkim pracę z czytelnikiem, pracę z ludźmi, mająca dobrą wiedzę ogólną, także orientująca się we wszystkich tematach, dlatego że są różni czytelnicy. Czytelnicy poszukują naprawdę różnych tych tematów, także trzeba im dobrać właśnie księgozbiór. Często przychodzą właśnie z pytaniami właśnie, czy coś znajdę na dany temat, czy nawet mają rozpiskę, że taki mam temat jakiejś tam pracy, wypracowania, czy czegokolwiek i proszę pomóc mi to znaleźć. Także bibliotekarze bardzo chętnie pomagają, doradzą. Natomiast, no, żeby być właśnie jeszcze takim już perfekt ideałem, to właśnie dobrze jest być bibliotekarzem z tą wiedzą fachową, wiedzieć jak się wypełnia te wszystkie dokumenty, wiedzieć jak doradzić, także to wszystko, żeby jak się osoba orientuje w tym wszystkim, co się robi w bibliotece, o czym wcześniej wspominałem, no to już po prostu jest idealnym bibliotekarzem.
Co jest Pana zdaniem najtrudniejszym elementem pracy bibliotekarza?
Najtrudniejsze i moim zdaniem najbardziej też przyjemne jest właśnie praca z czytelnikiem. No czytelnicy są różni, no tak samo jak każdy człowiek jest inny, ale no różne zdarzają się sytuacje, ale najprzyjemniejsza moim zdaniem i z drugiej strony też najtrudniejsza jest właśnie praca z czytelnikiem. Każdy czytelnik ma inną osobowość, każdy czytelnik czegoś innego oczekuje. Z każdym czytelnikiem też inaczej się rozmawia, inaczej się go obsługuje. Także tu jest indywidualność. A drugą taką rzeczą, która jest trudna w pracy bibliotekarza, to są różnego rodzaju zmiany. Najczęściej to są, jak coś się zmienia w bibliotece, to jest przeważnie duża zmiana. Taka największa to była zmiana przy opracowaniu. Jak biblioteki przechodziły z katalogów kartkowych, zaczynały się komputeryzować i trzeba było zacząć opracowywać w systemach bibliotecznych, tak żeby czytelnicy wraz z rozwojem technologii mogli korzystać sobie z komputerów. Taka zmiana to była po prostu rewolucja w bibliotece. A później taka zmiana z opracowania, gdzie się wypełniało jak poszczególne rubryczki i tak dalej, zmiana właśnie na format Mark 21, to była taka kolejna większa zmiana, która troszeczkę dezorganizowała biblioteki, zwłaszcza publiczne, tam mające wolny dostęp do półek, bo tam troszeczkę zmieniał się układ na półkach i tak dalej, ale tu muszę przyznać, że bibliotekarze, pomimo tego, że jak się zapyta bibliotekarza albo zaproponuje, że coś zmieniamy, to najczęściej odpowiedzią, jaką się słyszy, nie, zostawiamy tak, bo zawsze tak było, to jest taki pierwszy odruch bibliotekarza, a później się okazuje, że bibliotekarze właśnie są grupą zawodową, która najszybciej dostosowuje się do wszystkich zmian. Przykładem tego może być pandemia. Wchodziły różnego rodzaju obostrzenia. Zanim jeszcze wyszły jakieś rozporządzenia, bibliotekarze już uruchamiali biblioteki, żeby można było, żeby czytelnicy korzystali tylko z księgozbioru. Były uruchomione numery telefonów, były podawane na stronach, żeby czytelnik, który nie radzi sobie z katalogiem komputerowym, mógł zadzwonić i poprosić, jakie książki go interesują. Bibliotekarze obsługiwali właśnie czytelników, na przykład pakując książki w reklamówki, wydając je bezkontaktowo, bo takie było zalecenie, żeby ograniczyć kontakt z innymi osobami, wystawiał przed bibliotekę i czytelnik po prostu stawał przed biblioteką, pukał, dzwonił czy coś takiego, bibliotekarz po prostu zostawiał reklamówkę z książkami przed drzwiami i czytelnik mógł wypożyczać. Czytelnik, zwracając książki, robił to samo, zostawił też przed drzwiami, odchodził, bibliotekarz odbierał od niego zwrot. To organizowano dezynfekcję książek, odkładano książki do kwarantanny. Wojna na Ukrainie, chwila, moment, organizowano są pomoc dla uchodźców. Do bibliotek trafiają książki w języku ukraińskim. Komputer jest wydzielone jakieś stanowisko z klawiaturą, z cyrylicą, z dostępem, tak żeby każdy mógł korzystać. Także podsumowując, bibliotekarze sobie poradzą ze wszystkim.
No właśnie, a propos pandemii. Czy ten okres przymusowego zamknięcia wpłynął jakoś na obniżenie ilości czytelników i czy to już wróciło do normy?
Wbrew pozorom odnoszę wrażenie, że akurat w okresie pandemii czytelnictwo wzrosło. Mogło to wynikać, tak mi się wydaje, że w związku z zniesieniem tych różnych obostrzeń, z nakazem pracy zdalnej, pracy albo przesiadywaniem w domu, jakimiś tam różnymi zwolnieniami, to jednak czytelnicy wypożyczali wbrew pozorom więcej książek. Skoro nie wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się, to naprawdę siedzieć w domu, można być siebie, więc czytelnicy wzięli się tak naprawdę za czytanie. Tu było jednak, pomimo wszystko, gdzie się obawialiśmy, że faktycznie odbije się to na czytelnikach, czytelnictwo spadnie, tu wprost przeciwnie, czytelnictwo wzrosło i była utrzymująca się tendencja właśnie od czasów pandemii, tendencja wzrostowa. Jeżeli ktoś zaczął czytać, to już później mu też się ciężko od czytania odzwyczaić, więc w dalszym ciągu czytelnicy sięgają po książki, aczkolwiek już po zdjęciu tych obostrzeń większość ludzi wróciła do pracy, ale mimo wszystko jest jeszcze odczuwalny, delikatny wzrost niż przed pandemią.
Proszę mi powiedzieć, kto w bibliotece decyduje o tym, jakie książki będą kupowane?
Przede wszystkim bibliotekarze. Zwłaszcza bibliotekarze mający kontakt z czytelnikiem, dlatego że bibliotekarz obsługujący czytelnika wie, po jakie książki czytelnicy najczęściej sięgają. Czytelnicy też bardzo lubią z bibliotekarzami sobie porozmawiać. Często przychodzą właśnie, zagadują, co jest bardzo, bardzo miłe. Podpowiedzą właśnie, co by chcieli poczytać, jakie książki właśnie ich interesują. I o ile w bibliotece nie jest jakiś utworzony dział gromadzenia, który to w zasadzie odpowiada za zakup książek, ale też no, śledzi nowości książkowe, tak żeby też nowe pozycje trafiały do biblioteki. Także to przede wszystkim właśnie bibliotekarze obsługujący dobierają księgozbiór pod kątem właśnie społeczności lokalnej, pod kątem właśnie swoich czytelników.
Czyli można śmiało powiedzieć, że czytelnik może sobie zamówić książkę, której nie ma w bibliotece, a którą chciałby przeczytać i ona zostanie mu zakupiona.
Jak najbardziej jest to możliwe. Czytelnicy mogą zamawiać książki, które są niedostępne w bibliotece. Jest to tak zwany dezyderat. Obecnie przy większości bibliotek albo można właśnie poprosić bibliotekarza, czy można by było przy następnym zakupie właśnie taką książkę dokupić do biblioteki. Ewentualnie istnieje możliwość, czy przez systemy biblioteczne, czy przez strony biblioteczne często jest utworzona taka zakładka zaproponuj do zbioru biblioteki, czy nawet przez jakieś media społecznościowe czytelnicy też piszą, że chcieliby, żeby w bibliotece była taka pozycja. Z tym, że nie zawsze też jest to możliwe. Proszę pamiętać, że czasami jest coś fajnego, a już nakład się wyczerpał. No niestety, no zdarza się, że fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zakupić, aczkolwiek czasami też coś nie nadaje się do profilu biblioteki. W związku z tym no niestety zmuszeni jesteśmy odmówić, aczkolwiek no to są już, bardziej się tyczy jakichś bibliotek właśnie specjalistycznych, ale nie ma problemu. Jeżeli czytelnik coś chce, bibliotekarz zawsze to sprawdzi i w znakomitej większości książka będzie zakupiona.
Czy są jakieś książki, których nie znajdziemy w bibliotece? Jednym słowem, czy w bibliotece istnieje cenzura?
Niestety spotyka się biblioteki, które cenzurują książki. I w bibliotece tak, możemy znaleźć książki, które się nie znajdą w bibliotece. To przeważnie są książki, które no albo nie pasują do profilu biblioteki, ale to już raczej się tyczy właśnie bibliotek specjalistycznych. Natomiast jeżeli chodzi o biblioteki publiczne w znacznej mierze starają się sprostać oczekiwaniu czytelników. No ale niestety, no muszę z przykrością stwierdzić, że w niektórych bibliotekach no książki są cenzurą. Znam bibliotekę, w której no, na przykład nie można wypożyczyć Harry'ego Pottera.
A jaka Pana zdaniem czeka przyszłość biblioteki? Nie mówię tutaj oczywiście o krótkiej perspektywie, ale na przykład o dekadzie lub dłużej. Czy biblioteki mają przed sobą przyszłość w tej formie, w jakiej znamy je dziś?
Oczywiście, że biblioteki mają przyszłość i biblioteki cały czas się rozwijają. Kadra bibliotekarska cały czas się kształci, także moim zdaniem no, biblioteka ma dużą przyszłość. No chociaż to też zależy od tych władz samorządowych i czy docenią właśnie rolę i potrzebę bibliotek, jaka poniesie dla społeczeństwa, dla społeczności lokalnej. No i w przyszłości dalej będą książki w formie tradycyjnej, jak i mam nadzieję, że będzie coraz więcej też w formie elektronicznej, ponieważ no, coraz więcej ludzi o to się pyta. Właśnie biblioteki też często korzystają właśnie z różnego rodzaju dostępów, kodów, wydawnictw elektronicznych, gdzie czytelnik może na telefonie, tablecie, w domu, przy komputerze właśnie korzystać, czytać sobie właśnie dzięki dostępowi online. Wydaje mi się, że właśnie ta cyfrowa wersja to będzie przyszłość. No, tak jak w historii mieliśmy kiedyś tabliczki klinowe, chociaż notabene są najtrwalsze, jak się okazuje. No, zostały wyparte przez papirus, później no, książki były ręcznie przepisywane przez skrybów. Dopiero wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga, książka drukowana, później książka mówiona, nagrania dźwiękowe na płytach CD. Na początku jeszcze nawet na kasetach magnetofonowych, aczkolwiek już teraz no, chyba coraz ciężej jest dostanie nośnika, żeby takie coś odtworzyć. No już są problemy z czytnikami płyt CD, także wydaje mi się, że właśnie te dostępy online, chmury, no to jest przyszłość bibliotek i to, co będą biblioteki szły. Aczkolwiek to nie znaczy, że raptem w ciągu dekady książka papierowa zostanie wyparta.
No właśnie, mamy przecież olbrzymią modę na audiobooki. Za niewielką opłatę możemy ich słuchać na różnych portalach internetowych. Mamy olbrzymią modę na czytniki e-booków. Mamy z drugiej strony, jak się słyszy, odejście od czytelnictwa. No ja w tej sytuacji właściwie nie jestem do końca przekonany, czy biblioteka w obecnej formie ma przed sobą przyszłość. Bo żeby zgromadzić audiobooki czy e-booki, nie jest potrzebny osobny budynek. Już nie są potrzebne kilometry półek.
Tak, tylko że należy też pamiętać, żeby to się znalazło w murze, to ktoś musi to do tych mury wrzucić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nowe wydania, nowe wydawnictwa to jednocześnie już wydają albo w książce książkę papierową, albo całkowicie się decydują już właśnie na chmurę, ale proszę pamiętać, że jest też sporo pozycji, które już do tej pory zostały wydane, a jeszcze w żadnych murach się nie pojawiają, tak? No ktoś musi to zdigitalizować, ktoś się musi tym zająć. To myślę, że 10 lat nie zajmie, tylko znacznie, znacznie dłużej. Natomiast jest też ogromna liczba właśnie czytelników, którzy wprost mówią, że oni jednak wolą książkę papierową.
Co jest dla pana najatrakcyjniejsze w pracy bibliotekarza?
Różnorodność. Przede wszystkim różnorodność pracy. No w pracy bibliotekarza nie da się nudzić, tak? No naprawdę, żeby się nudzić, no to trzeba się postarać. Tu cały czas jest coś w bibliotece do zrobienia. Obsługa czytelnika, jeden właśnie z tych takich najtrudniejszych momentów, ale dający ogromną satysfakcję. Sporo czytelników właśnie przychodzi z bibliotekarzem porozmawiać na temat książek, ale nie tyle. Tylko tak, no i czytelnicy po prostu no, pytają się, co słychać, pytają się o księgozbiór, doradzamy, no czasami to są po prostu różne luźne rozmowy nawet o pogodzie. Dodatkowo właśnie te cała inwentaryzacja, ewidencja księgozbioru, opracowanie księgozbioru, organizowanie właśnie różnego rodzaju atrakcji dla czytelników, także jest cały czas co robić i właśnie przede wszystkim ta różnorodność jest moim zdaniem właśnie najfajniejsza w pracy bibliotekarza.
Czy gdyby dziś musiał pan zdecydować się na wybranie ścieżki zawodowej, czy jeszcze raz zdecydowałby się pan na zostanie bibliotekarzem?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tak jak powiedziałem właśnie przed chwilą, ze względu na tą właśnie specyfikę pracy, no nawet bym się nie zawahał.
Wspomniał pan, że stereotypowy obraz bibliotekarza jest taki, że siedzi sobie i pije kawę i czyta. Proszę mi powiedzieć, co pan czytał ostatnio?
Ostatnio przeczytałem Harry'ego Pottera. Zacząłem od pierwszego tomu i skończyłem na tomie siódmym. Natomiast przeczytałem Harry'ego Pottera, ponieważ mi się przypomniało, jak Harry Potter był właśnie na szczycie popularności i moje młodsze rodzeństwo właśnie zaczytywało się Harry'm Potterem, więc jak oni przeczytali, no to ja sięgnąłem. Przeczytałem pierwsze dwa tomy, jeśli dobrze pamiętam. No ale niestety natłok obowiązków, nauka no, spowodowały, że nie dokończyłem tego i stwierdziłem, że no, to jest jednak ciekawe i wróciłem do tego i przeczytałem właśnie Harry'ego Pottera.
A jakie trzy książki zabrałby pan ze sobą na bezludną wyspę?
Trudne pytanie. W sumie się nie zastanawiałem.
To właśnie jest ten moment.
Musiałbym się właśnie zastanowić. Tak na szybko, to wydaje mi się, że są takie książki, gry książkowe. Myślę, że na pewno bym zabrał właśnie jakąś grę książkową, z tego względu, że by się nie nudzić. To jest właśnie taka specyficzna książka, w której wcielamy się jakby w głównego bohatera i na koniec rozdziału to my decydujemy, mamy jakieś tam różne opcje do wyboru i wybieramy ścieżkę, którą podążymy. Także wydaje mi się, jeśli miałbym podać tytuł, to wydaje mi się, że to byłby Wojownik autostrady Johna Devera, ponieważ to była pierwsza książka tego typu, z którą się spotkałem właśnie będąc młodszym. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze jakbym miał jakieś je wybrać, to wydaje mi się, że być może wziąłbym ze sobą zbiór opowiadań Lovecrafta, ponieważ no bardzo lubię tego pisarza, opowiadania grozy, no takie dość specyficzne. Natomiast trzecią książkę po prostu wziąłbym pierwszą z brzegu, jaka by mi się trafiła, z tego względu, że lubię czytać.
Czy jest jakaś książka, o której można by było powiedzieć, że zmieniła Pana życie albo światopogląd?
Ja w ogóle lubię czytać, także no staram się czytać właśnie jak najwięcej, ale nie sądzę, żeby jakakolwiek książka jakoś zmieniła mój światopogląd. A czy życie zmieniła? Może troszeczkę wpłynęła na moje jakieś zainteresowania. Jest to na przykład Władca Pierścieni Tolkiena. Po przeczytaniu właśnie tej książki zainteresowałem się fantastyką, a w etapie późniejszym grami RPG, gdzie ze znajomymi się spotykaliśmy, graliśmy w coś, a co za tym idzie, no takie właśnie granie wymuszało na nas też czytanie literatury fantasy, fantastyki, a także różnych książek popularno-naukowych.
Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Cały asortyment moich pytań się wyczerpał. Bardzo dziękuję panu za poświęcony czas i że zgodził się pan ze mną porozmawiać. Bardzo dziękuję i dobranoc.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam słuchaczy, dziękuję, dobranoc.
Zanim oddam głos Marcinowi Sobalskiemu, chciałbym, żebyście zapisali w swoich kalendarzach dwie daty. Pierwsza to 8 maja, jest to Dzień Bibliotekarza. Za to 1 marca przypada Dzień Przytulania Bibliotekarza. Pamiętajcie, żeby najpierw zapytać. Uwierzcie mi, bibliotekarka potrafi zaskoczyć. A teraz zapraszam na szybki monolog o książce.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybki monolog o książce. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o książce Cukier, autorstwa współczesnej hiszpańskiej autorki Bibiany Candia. Książka została wydana przez wydawnictwo Artrage w serii Przeszły Ciągły w tłumaczeniu Katarzyny Okrasko. Książki wydawane w serii Przeszły Ciągły są nowym spojrzeniem na powieść historyczną. Punktem wyjścia dla historii opowiedzianej w cukrze Bibiany Candii są wydarzenia rozgrywające się w Hiszpanii i na Kubie w połowie XIX wieku. Wobec działalności ruchów abolicjonistycznych utrzymanie i zdobywanie nowych niewolników mających pracować na plantacjach kubańskich sprawia, że władze wraz z właścicielami owych plantacji szukają nowej, taniej siły roboczej. Znajdują ją na terenach biednej, zdziesiątkowanej przez epidemię cholery Galicji. Statkami transportują na Kubę około 1700 młodych mężczyzn, by na miejscu właściwie zrobić z nich niewolników. Początek omawianej przeze mnie powieści widzi mi się jako połączenie Mazurka dla dwóch nieboszczyków Camillo José Celi i Gron gniewu Johna Steinbecka. Miejsce i sposób narracji z początku podobny jest do powieści Celi, a los młodych mężczyzn poszukujących pracy i lepszego jutra z kolei przywodzi na myśl arcydzieło Steinbecka. Opowieść nie jest klasyczną powieścią historyczną. Otoczenie, cały świat wokół bohaterów potraktowany jest pretekstowo. Fabuła pchana jest epizodami i obrazami wspomnień i wrażeń postaci przez nas poznawanych. Język jest współczesny, skierowany raczej do wewnątrz, niż po to, by ukazywać nam tło. Śledzimy drogę młodych Galicyjczyków, najpierw do portu w La Coruni, potem statkiem na Kubę, potem na plantację, aż wreszcie następuje finał. Książka nie ma na celu opowiedzenia wielkiej historii. Skupia się na bohaterach, bez ozdobników, niemal surowo. Czasem jednym zdaniem podsumowując czyjś los. Rozdziały są króciutkie, ale im dalej, tym mocniej oddziaływają na czytelnika. Czujemy, podobnie jak nasi bohaterowie, że coś nie gra, że coś zostało przemilczane, że ktoś ich wykorzystuje, że w tym wszystkim przegrywa człowieczeństwo. Mam jedno zastrzeżenie. Historia opowiada i koncentruje się na hiszpańskich młodzieńcach zwiedzionych mitem nowego świata. Iluzja wzbogacenia się i konfrontuje te ich marzenia i wyobrażenia z losem, który im szykują właściciele plantacji. Losem niewolniczym. Losem bez wyjścia. Ale ci młodzi chłopcy są zastępstwem. Zastępstwem dla niewolników, którzy od pokoleń znosili taki właśnie los. W książce Candii ten aspekt został wspomniany mimochodem, ale nie wybrzmiał on do końca, ponieważ autorka skupiła się na nieludzkim traktowaniu białych pracowników przez właścicieli plantacji, jak i samych byłych niewolników. Która książki, Cukier, była wyjątkowym przeżyciem. Krótka forma tej powieści w połączeniu z czasem błyskotliwymi zdaniami puentującymi wydarzenia działało momentami piorunująco. Jeżeli oczekujecie odpowiedzi historycznych, monumentalnych bitew, obrazów całej epoki, tego w cukrze nie znajdziecie. Powieść Candii jest jednocześnie surowa i poetycka. Podobnie jak bohaterowie nie są świadomi wielkiego świata, tylko z najbliższego ich otoczenia, tak i my, czytelnicy, nie dowiadujemy się, co rozgrywa się poza śledzoną przez nas grupką Galicyjczyków. Ale to nie jest zarzut. To cecha współczesnej literatury niegatunkowej, tej, którą chcemy nazywać literaturą piękną. Książkę oceniam na 7 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru, dobranoc.
A teraz przekonajmy się, czy indeks ksiąg zakazanych jest tak straszny, jak go malują. Zapraszam. Niesławny indeks ksiąg zakazanych do dziś jest uważany za jeden z największych przejawów cenzury i jest często wykorzystywany do udowodnienia różnych tez pro- lub antykościelnych. Proponuję jednak, abyśmy spróbowali spojrzeć na indeks z nieco innej, bardziej bibliofilskiej perspektywy. Zacznijmy więc może od tego, że powstanie indeksu nie było wbrew pozorom pomysłem inkwizycji. Pierwsze listy zakazanych ksiąg tworzone były bowiem lokalnie, przez samych uczestników życia kulturalnego, najpierw w Mediolanie, potem w Bergamo. Można założyć, że w okresie reformacji publikacji o charakterze religijnym było tak dużo, że orientowanie się w przynależności ideowej ich przesłania stawała się coraz bardziej trudniejsza. Najpierw więc wierni, a potem i sam papież nabrali przekonania, że należy wskazać i napiętnować literaturę protestancką. Pierwotna idea zatem była taka, by stworzyć listę publikacji religijnych, które mogłyby zaszkodzić rozwojowi duchowemu katolików, sprowadzić ich, mówiąc kolokwialnie, na złą drogę. Idea ta, należy przyznać, nie była ani kontrowersyjna, ani krótkotrwała. Do dziś bowiem publikacje kościelne, które nie zawierają treści sprzecznych z doktryną, są oznaczane formułą nihil obstat, stwierdzeniem, że nic nie stoi na przeszkodzie druku. Publikacja może uzyskać także pozwolenie wyższej rangi, imprimatur, udzielane głównie przez biskupa. Twórcy indeksu ksiąg zakazanych postanowili jednak pójść o krok dalej. Zgodnie z przekonaniem, że sam doradcza rola indeksu nie będzie wystarczająca i obłożyli ekskomuniką wszystkich katolików, którzy czytają, posiadają, drukują lub debatują o księgach umieszczonych w indeksie. To właśnie te restrykcyjne konsekwencje stały się na wieki symbolem drastyczności i absurdalności cenzury ideologicznej i pozwoliły świętej inkwizycji zapisać się niechlubnie na kartach historii. Pierwszy indeks został wydany w 1559 roku. Ciekawostką jest fakt, że na jego karcie tytułowej znajdowało się logo znanego mediolańskiego wydawcy, którego drukarnia słynęła z otwartości na literaturę różnych gatunków. W sumie indeks doczekał się 16 skrupulatnie uzupełnianych edycji. Ostatnia wersja zawierała ponad 4000 publikacji. Mówiłem już o tym, że początkowo indeks koncentrował się na pozycjach protestanckich. Były więc na nim publikacje Lutra i Kalwina, ale były także tłumaczenia Biblii w językach lokalnych. Paradoksem jest więc to, że w pierwszych procesach palenia zakazanych ksiąg na stosach lądowało Pismo Święte. Wraz z upływem lat jednak idea się wypaczyła i cenzura religijna stawała się cenzurą obyczajową, a potem wręcz uznaniową. Koncentracja na obyczajowości skłoniła autorów indeksu do umieszczenia w nim chociażby słynnego Dekameronu Boccaccia, książki niezwykle popularnej i poczytnej. W wielu miastach Włoch wywołało to agresywne protesty ludzi i w ich efekcie cenzurze poddano jedynie fragmenty Dekameronu. Indeks obejmował także pozycje filozoficzne i naukowe. Do dziś największe bodaj kontrowersje budzi obecność na nich dzieła Galileusza czy Kopernika. Warto jednak podkreślić, że o obrotach ciał niebieskich było dopuszczone przez inkwizycję, ale wyłącznie z pewnymi poprawkami, które podkreślały, że sens dzieła ma charakter hipotetyczny. Podobną metodę zastosowano także w stosunku do szeregu innych książek. Wprowadzano do nich poprawki, usunięto lub modyfikowano fragmenty. Tych niewłaściwych z punktu widzenia Kościoła katolickiego części książek było wkrótce tak wiele, że zdecydowano się na wydanie dodatkowego spisu indeksu czyszczącego księgi. Indeks ten zawierał szczegółowy spis wydań i konkretnych poprawek, które należy w nim umieścić. Katolicy mieli więc obowiązek wprowadzania poprawek do posiadanych przez siebie egzemplarzy. Podobno Galileusz ocenzurował sobie dzieło Kopernika, jednak uczynił to tak delikatnie, by oryginalny tekst był łatwy do odczytania. W indeksie ksiąg zakazanych znalazły się także dzieła polskich twórców, szczególnie tych, którzy pisali o potrzebie reformowania Kościoła, o braku profesjonalizmu kleru itp. Wśród twórców tych znaleźli się Biernat z Lublina czy Andrzej Frycz-Modrzewski. Owiana pewną legendą jest obecność w spisie prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Dzieło tworzone w czasie, gdy Mickiewicz był członkiem sekciarskiego koła Towiańczyków, zawiera elementy mesjanizmu sprzeczne z doktryną Kościoła. Jednak od samego początku plotkowano, że prelekcje paryskie trafiły do indeksu dlatego, że Adam Mickiewicz źle się zachowywał podczas wizyty u papieża Piusa IX. Podobno, prosząc o błogosławieństwo do Legionu Polskiego, który tworzył się we Włoszech, krzyczał na Ojca Świętego i szarpał go za rękaw. Do indeksu ksiąg zakazanych został także wpisany dziennik Faustyny Kowalskiej, dziś świętej Kościoła katolickiego. Opisywane przez nią w utworze wizje pierwotnie uznano za herezję. Chociaż sam indeks nie został nigdy potępiony czy dosłownie skrytykowany przez Kościół, to podejście do niego się ewidentnie zmienia. W ostatnich latach udostępniono archiwa dokumentujące proces stojący za tworzeniem indeksu. Stąd wiemy, że oficjum analizowało na przykład dzieła Adolfa Hitlera, jednak nigdy nie trafiły one na listę. Tego typu przykłady można by było mnożyć, ale nie służyłoby to właściwie niczemu. Świat się zmienił, interpretacje się zmieniły, dużo, dużo wolniej zmieniała się sama inkwizycja. Drastyczna rola indeksu ksiąg zakazanych została zakończona dopiero w 1966 roku. Wniesiono bowiem karę ekskomuniki, ale indeks pozostawiono jako ostrzeżenie przed treściami szkodliwymi. Patrząc na twórców, których dzieła znalazły się w indeksie, takich jak Dante, Balzac, Daniel Defoe, Victor Hugo, Stendhal, Voltaire i tak dalej, można odnieść wrażenie, że jest to swoista lista klasyków literatury, myśli, nauki i kultury. Z tego też punktu widzenia rola i znaczenie indeksu ksiąg zakazanych jest właściwie żadna. Nazwiska pojawiające się w indeksie pojawiają się do dziś, w tym w programach szkolnych na całym świecie, a cenzura inkwizycji pozostaje jedynie wstydliwym etapem historii Kościoła. To wniosek nie tylko optymistyczny, także dobitny w swoim przesłaniu. Cenzura po prostu się nie sprawdza. A na koniec zapraszam na kącik poezji śpiewanej. Dobranoc i do usłyszenia.